Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Czesi opłakują zmarłego dziś kardynała Miloslava Wilka. Papież Franciszek wspomina go jako gorliwego duszpasterza. Francja poniosła kolejną porażkę na polu oswajania radykalnego islamu. Żyjący w tym kraju imamowie wymykają się spod kontroli państwa i nie zgadzają się z akademicką interpretacją Koranu, wynika z rządowego raportu. Witam 18 marca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Praski arcybiskup senior, kardynał Miloslav Wilk, zmarły rano w stolicy Czech po bolesnej chorobie, znoszonej z wiarą i zaufaniem Panu, był gorliwym i szczodrym pasterzem Kościoła. Tak pisze o nim papież w telegramie kondolencyjnym, który przesłał na ręce jego następcy, kardynała Dominika Duki.
Wspominam z podziwem jego wytrwałą wierność Chrystusowi pomimo wyrzeczeń i prześladowań Kościoła, jak też jego owocną i różnoraką działalność apostolską, podkreśla Ojciec Święty. Była ona ożywiona pragnieniem, by dawać wszystkim świadectwo radości Ewangelii, zabiegając o autentyczną odnowę Kościoła, wierną zawsze posłusznie natchnieniom Ducha Świętego, napisał papież.
Powiedzcie kardynałowi, by jak wilk walczył do końca. To ostatnie słowa, jakie przekazał zmarłemu dziś byłemu prymasowi Czech papież Franciszek. O kardynale Wilku Franciszek rozmawiał z pielgrzymką praskich ministrantów w ubiegłą środę. Kilka tygodni temu, kiedy u byłego arcybiskupa Pragi zdiagnozowano chorobę nowotworową, Ojciec Święty zadzwonił do niego osobiście, by zapewnić go o swej bliskości i życzyć mu zdrowia. Kardynał Wilk nie był mu obcy. Wieloletni metropolita Pragi był dobrze znany w całym kościele, przede wszystkim jako aktywny działacz ruchu Focolari. W ubiegłym roku otwarcie przyznawał, że do papieża chce napisać list, aby podzielić się z nim własnym doświadczeniem komunizmu. Kardynałowi Wilkowi zależało, by komunizm nigdy nie był postrzegany jako realna alternatywa dla współczesnego świata. Wzorem tej nieprzejednanej postawy względem komunizmu był dla niego kardynał Józef Beran, prymas wygnaniec. On był świadkiem, a jego stanowisko, że z komunistami się nie pertraktuje i że nie można wierzyć ich obietnicom, w pełni się potwierdziły w przyszłości, kiedy się okazało, że z komunistami nie da się pertraktować. Taką postawę przyjął kardynał Beran i oczywiście osobiście poniósł tego konsekwencje w postaci represji i prześladowań.
Na sobie przyjął.
Kardynał Wilk był człowiekiem odważnym i świadomym celów, jakie sobie stawia, tak swego poprzednika wspomina dziś kardynał Dominik Duka. Przyznaje, że z kardynałem Wilkiem przyjaźnił się od czasów seminaryjnych. To była wielka osobowość. Wszyscy wiedzieliśmy, że kiedyś stanie na czele Kościoła, wspominał kardynał Duka. Przyznaje, że obaj wielokrotnie się spierali, zawsze jednak pozostali przyjaciółmi. Francja poniosła kolejną porażkę na polu oswajania radykalnego islamu. Przed miesiącem senacki raport wykazał bezskuteczność rządowych programów deradykalizacji muzułmańskiej młodzieży. W ubiegły czwartek w Ministerstwach Oświaty i Spraw Wewnętrznych przedstawiono 70-stronicowy raport na temat formacji imamów, która miała zapobiegać ich radykalizacji. Również i to okazało się niemożliwe. We Francji jest aktualnie 1800 imamów. Zdaniem autorów raportu wymykają się oni jakiejkolwiek kontroli ze strony państwa. Ponadto okazuje się, że formacja uniwersytecka z zakresu islamologii, która miała zapobiegać radykalizacji imamów, jest przez nich otwarcie krytykowana. Odrzucają oni akademicką interpretację Koranu. W konsekwencji autorzy raportu odradzają państwu formowanie imamów na uniwersytetach publicznych czy przyznawanie im państwowych dyplomów, bo stanowiłoby to pogwałcenie świeckości państwa, które nie może dyktować imamom, czego mają nauczać wiernych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Oddaję słowo to cotygodniowe rozważania czytań niedzielnej liturgii na antenie Radia Watykańskiego. Medytację pierwszego czytania prowadzi Tomasz Matyka. W drugie czytanie zagłębia się ksiądz Paweł Pasierbek, a w Ewangelię wprowadza Państwa ksiądz Mariusz Han. Przy mikrofonie Krzysztof Bronk zapraszam na program Daję Słowo.
Tekst z Księgi Wyjścia o wyprowadzeniu przez Mojżesza wody ze skały, aby odpowiedzieć na bunt spragnionych Izraelitów przeciw Bogu, przedstawia pierwsze czytanie.
Gdy wokół nas zaczynają dziać się różne nieprzyjemne rzeczy, a zwłaszcza gdy my sami odczuwamy jakieś niedogodności, często pytamy dlaczego i szukamy nie tyle przyczyn, ile winnych całej sprawy. I w wielu wypadkach stajemy równocześnie przed tajemnicą Boga z podobnym nastawieniem. Pojawiają się w nas myśli, dlaczego On do tego dopuszcza. Wtedy też doświadczamy pokusy porzucenia Stwórcy albo uznania, że nie jest On dobry, skoro coś nam lub innym się przydarzyło, albo stwierdzenia, iż Boga wcale nie ma. Niekoniecznie robimy tak w pełni świadomie, ale czasem po prostu nasze zachowanie wskazuje na podobne myślenie. I to przydarzyło się Izraelitom cierpiącym pragnienie na pustyni po opuszczeniu Egiptu. Nie potrafią jednak odnaleźć Boga, aby na Niego zrzucić całą winę za ich sytuację, więc ruszają do Mojżesza i oskarżają swojego przywódcę o krwiożerczość. Ich zdaniem wcale nie było jego zamiarem wyzwolenie narodu wybranego, ale śmierć wszystkich członków tej społeczności, jakkolwiek kuriozalnie brzmią podobne idee. A ty? Jak reagujesz na małe lub większe trudności w swoim życiu, albo te w życiu innych, które budzą w tobie niepokój? Mojżesz też znalazł się w sytuacji niebywale trudnej. Naprzeciwko niego stał wzburzony lud, który w mgnieniu oka mógł przejść od słów do rękoczynów. I w tym momencie prorok, zamiast obmyślać skąd wziąć wodę, postanowił zwrócić się ku Bogu, bo mu ufał. Ten Mojżesz, który przecież w momencie powołania wysuwał dziesiątki wątpliwości, który żył pełen strachu i w ciągłej niepewności, on właśnie, jako jeden z niewielu, zrozumiał moc Bożą podczas wyjścia z Egiptu i zaczął ufać swojemu Stwórcy. Kiedy ty zwracasz się ku Bogu? Kiedy szukasz Jego pomocy? I dlaczego? I czy coś się w tym, jak w życiu Mojżesza, zmieniło? Albo może jeszcze zmienić? Bóg oczywiście interweniuje, zgodnie z ufnością Mojżesza, choć ten musi sam wykonać pewne działania, zebrać lud i uderzyć laską w skałę. Bo Pan nie jest dobrym dżinem spełniającym życzenia. On stworzył nas, abyśmy mieli możliwość życia w pełni, dlatego dał nam wolną wolę i stąd płynie również konieczność pracy. Tylko tak możemy naprawdę działać w świecie, jeśli rzeczy nie są nam automatycznie podsuwane pod nos. Oczywiście, często trudy związane z takim życiem prowadzą nas do niewiary w Boga i Jego dobroć, jak widać na przykładzie dzisiejszego czytania. I w wielu sytuacjach niełatwo o ufność, ale zawsze można o nią prosić, a cierpliwy Pan potrafi nas jej nauczyć.
Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian opisuje wielkość Bożej miłości względem ludzi. Chrystus bowiem umarł za każdego z nas, podczas gdy byliśmy jeszcze grzesznikami.
Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Niby takie proste, a przecież wiemy, jak wiele ta zachęta przysparza nam problemów. Kochać bliźniego. Wszystkich? Tych najbliższych w domu, żonę, męża, dzieci, rodziców, brata, siostrę, to rozumiemy, wydaje się być naturalne. Ale już tych spotkanych na ulicy, może dziwnie się zachowujących, też? A sąsiada, z którym bardzo trudno znaleźć wspólny język, też? A tych, na których wielu wylewa pomyje i nawet nie sili się na to, by znaleźć w nich coś dobrego, a nam się to udziela, jakże często bezmyślnie powtarzamy to samo, ich też trzeba kochać? Chrystus umarł za nas jako za grzeszników, gdy byliśmy bezsilni. Bóg w ten sposób okazuje nam swoją miłość, pisze Paweł w liście do Rzymian. Za człowieka dobrego, sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć, ale z największą trudnością. A za niesprawiedliwego, za tego, którego uważamy za złego, niedobrego? Prawdziwa miłość wyraża się w czynach w konkretnym życiu. To nie słowa, uśmiechy, niskie ukłony. Miłość to konkretne wybory, z których składa się nasze życie. Pan, który nas wzywa do miłości bliźniego, nie kryje się za maską słów, przypowieści, tłumaczeń. Daje wszystko. Najpierw swe bóstwo, kiedy rodzi się człowiekiem, a potem swe człowieczeństwo, gdy wylewa za nas swą krew na krzyżu, na którym wisi jego umęczone ciało. Proponuje więc nam miłość bardzo trudną, miłość, która jest gotowa umrzeć nawet za nieprzyjaciół, grzeszników. Czy taki Bóg nas zachwyca, pociąga? Czy takiego Boga chcemy naśladować, słuchać, żyć według Jego wskazań? Na krzyżu zawisł nagi, nie ukrył przed nami niczego, niczego nie schował, nie przemilczał. Podoba się nam taki Bóg, który rezygnuje ze wszystkiego, aby to dać człowiekowi? Człowiekowi, który jest grzesznikiem, nieprzyjacielem. Czego możemy oczekiwać od nieprzyjaciela? Niestety tego, co najgorsze. Raczej się nie spodziewamy, że zrozumie nasz gest, czyn, że pozytywnie go zinterpretuje. Obawiamy się, że cały nasz wysiłek pójdzie na marne. A co gorsze, uczy nas tego doświadczenie. Już nieraz o tym się przekonaliśmy. Dlaczego więc tym razem miałoby być inaczej? A Bóg w swojej miłości daje wszystko całego siebie. Czy oczekuje od nas pozytywnej, dobrej odpowiedzi? Być może tak. Pewnie bardzo by się ucieszył. Ale z tego, czy ona taką będzie, nie czyni warunku swojego oddania. Ofiaruje się i daje nam możliwość odpowiedzi, nie zakłada z góry, że będzie negatywna. A nawet gdyby była, to ponowi swoją próbę. Może tym razem odpowiedź się zmieni? Ile razy ponawia? Raz, dwa, 10 razy, 100? Trudna ta miłość, lecz tylko ona jedna jest prawdziwa i piękna. Tylko taka porywa serca. Innym miłościom grozi to, że będą chwilowe, do czasu, wybiórcze, koniunkturalne. Panie, naucz nas prawdziwie kochać.
Ewangelia świętego Jana odnosi się z kolei do spotkania przy studni Jakubowej między Jezusem a Samarytanką.
Rozmowa z Samarytanką jest najpiękniejszą katechezą przeprowadzoną przez Jezusa, zanotowaną przez ewangelistów. Zaczęło się od prośby o wodę, a zakończyło się wyznaniem wiary w Jezusa jako Mesjasza. W sumie uzyskaniem wolności, pozostawieniem tego, co ją trapiło. Chrystus wyciągnął do niej rękę, aby pozbyła się tego wszystkiego, co nie pozwalało jej pójść do przodu, co było blokadą przed stanięciem w prawdzie, może było źródłem wstydu i bezradności. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Chrystus wychodzi z sytuacji egzystencjalnej tej kobiety, konkretu jej życia, od tego, co ją bolało, co może nie pozwalało spać, co gryzło głęboko w sercu. Ten stan trwał prawdopodobnie lata. W Zatoce Neapolitańskiej żyje pewien gatunek meduzy i odmiana ślimaka o nieosłoniętych skrzelach. Kiedy ślimak jest jeszcze mały, meduzie zdarza się go połknąć i wciągnąć do przewodu pokarmowego. Ale skorupka chroni go przed strawieniem. Ślimak przytwierdza się do wnętrza meduzy i powoli zaczyna zżerać ją od środka. Do czasu, gdy dorośnie, zdąży ją całkowicie skonsumować. Gdyby chodziło o zbrodnię, można by powiedzieć o sprawcy działającym od wewnątrz. Wielu z nas przypomina taką meduzę. Mamy swojego ślimaka, który zżera nas od środka. Może nim być alkohol, gniew, niepewność, przygnębienie, zmartwienie, chciwość i tym podobne. Powoli rosnąc, zaczynają nas gryźć. Burzymy się w środku, a w końcu zostajemy pożarci od wewnątrz. A zatem, co cię gryzie? Na to pytanie warto sobie odpowiedzieć, zwłaszcza teraz, w czasie okresu Wielkiego Postu, okresu przygotowującego nas do świąt wielkanocnych. Co ciebie gryzie? Co odcina od życiodajnego źródła, jakim jest sam Bóg? Dr Howard Kelly, sławny chirurg z Baltimore, znany był z wierności zasadom chrześcijańskim. Bardzo często w klapie jego marynarki można było zauważyć kwiat róży. Z wiadomych tylko jemu powodów róża ta zachowywała świeżość i piękno przez bardzo długi czas. Kiedy pytano go o sekret, jaki się za tym kryje, dr Howard, odwracając klapę marynarki, pokazywał małą buteleczkę z wodą. Łodyga róży przechodziła przez dziurkę w klapie marynarki i sięgała wody. I to był sekret żywotności róż. W ten sposób dr Howard dawał do zrozumienia pytającym, że źródłem udanego życia jest zanurzenie się w ożywiającej wodzie, którą jest Jezus Chrystus. Tą postawę powinniśmy czerpać z Boga, który jest źródłem naszego życia, wodą, dzięki której my żyjemy, egzystujemy, dzięki której zmieniamy nasze życie i dzięki której nasze życie nabiera sensu tu, na ziemi.
Wysłuchaliśmy cyklicznej audycji Daję Słowo. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.